Co siejesz, to zbierzesz, część piąta. Nasze motto się nie zmieniło. List do Galacjan, 6:7, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. W czwartej części cyklu kazań, co siejesz, to zbierzesz, były ukazane odpowiedzi na trzy pytania. Myślę, że być może niektórzy z was pamiętają. Dlaczego owoc ducha jest ważny dla nas? Tylko dla przypomnienia mówię. Dlaczego owoc ducha jest ważny dla nas? Dlaczego owoc ducha jest ważny dla Boga? I jak te piękne cechy charakteru mogą zostać wytworzone w zwyczajnych ludziach takich jak my? Natomiast dzisiaj będziemy mówić o owoc ducha i jego cechy. Apostoł Paweł podaje, co jest owocem ducha w nas i wierzę, że Duch Święty poprzez Boże Słowo chce tę prawdę nam ukazać, abyśmy bardziej rozumieli, nie tylko rozumieli, ale również przyjęli i te owoce były widoczne w naszym życiu codziennym. W dzisiejszym moim zwiastowaniu, ze względu na ograniczony czas, nie jestem w stanie omówić szczegółowo wszystkich cech owocu ducha. Może w innym razem wrócimy, może nawet jedno kazanie będzie za jedną cechę, a ich jest aż 9. Ale dzisiaj chciałbym przynajmniej choć troszkę dotknąć się każdej z tych cech. A więc list do Galacjan, 5:22-23 powiada: owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Ten zestaw 9 chrześcijańskich cnót i cech owoców ducha ukazują nam postawę prawdziwego chrześcijanina wobec Boga, wobec ludzi i wobec samego siebie. A więc zechciejmy choć przez moment, tak jak wspomniałem, zastanowić się. Pierwszą cechą owocu ducha jest miłość. Miłość greckie, agape, oznacza troszczenie się i szukanie najwyższego dobra innego człowieka, bez szukania osobistej korzyści. Miłość, radość i pokój, bo one są na czele tych cech, jako trzy pierwsze, to jest przepiękny tryptyk ogólnochrześcijańskich cnót, a jednak wydają się one odnosić przede wszystkim do naszego ustosunkowania się do Boga. Albowiem pierwszą miłością chrześcijanina jest jego miłość do Boga, a następnie miłość do ludzi. Zapytany Jezus przez uczonego w piśmie o największe przykazanie odpowiedział następująco. Ewangelia Marka, 12:29-31. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jezus ukazał znaczną różnicę miłości człowieka do Boga od miłości człowieka do człowieka. I w tych wersetach jest tu bardzo jaskrawo pokazane. Nasza miłość do Boga musi być najwyższa, wypływająca z naszego serca, z naszej duszy, z naszych myśli, z naszej siły i z mocnych pragnień. Apostoł Paweł napisał w ten sposób w liście do Efezjan, 3:19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Przejdźmy szybko do drugiej cechy. Drugą cechą owocu ducha jest radość. Akurat dzisiaj też śpiewaliśmy o tej radości. Radość, greckie chara, oznacza uczucie radości oparte na miłości. łasce, błogosławieństwie, obietnicach bliskości Boga, należąc do Chrystusa. Dla uradowanych uczniów z powodu dokonywania w imieniu Jezusa nadzwyczajnych czynów, Jezus zwrócił uczniom uwagę, ukazując ich nieprawidłowość w hierarchii wartości radości. Znajdziemy to w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Jezus powiedział do uczniów: wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. A więc radość w Bogu, radość w tym, co On przygotował dla nas, jest najwyższą i powinna być zawsze najwyższą. Nic poza tym, nawet manifestacje czy dary Ducha Świętego, czy przejawy Bożej łaski nie powinny nas tak po prostu ponieść, abyśmy tym tak się radowali bardziej jak samym Bogiem. Taka jest kolejność, czy taka przynajmniej powinna być. Ta druga cecha owocu ducha, radość, również odnosi się głównie do naszego ustosunkowania się wobec samego Boga. Gdyż najwyższą radością chrześcijanina jest radość w Bogu. On jest jedynie niezawodny, On jedynie udziela pełną radość, nie krótką, ale wystarczającą dla każdego chrześcijanina i dlatego nie musimy poszukiwać innego rodzaju radości. Chwała Bogu, jeżeli możemy doświadczać i korzystać z tej naturalnej czy ludzkiej radości wzajemnej, jeżeli kogoś zobaczymy, ucieszymy się, czy dzieci, czy bliskich, czy jakkolwiek, o brata zobaczyliśmy z Florydy, ale to nie jest tego rodzaju radość, która radość płynie od Boga i nasza radość do Boga. To jest całkiem inny rodzaj radości. List do Filipian, 4 rozdział, 4 werset, powiada: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Trzecią cechą owocu ducha jest pokój. Pokój, greckie słowo eirene, oznacza spokój serca i umysłu oparte na społeczności z Bogiem. I również w liście do Filipian, 4 rozdział, 7 werset, czytamy: a Boży pokój, znowu Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ta trzecia cecha owocu ducha, pokój, odnosi się również przede wszystkim do naszego ustosunkowania się wobec Boga. Ponieważ najgłębszym pokojem dziecka Bożego jest jego pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. W list Jakuba czytamy, 3 rozdział, 18 werset, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Miłość, radość, pokój to pierwsze trzy piękne cechy ogólnochrześcijańskich cnót i one wydają się odnosić przede wszystkim do naszego ustosunkowania się wobec samego Boga. A więc powinniśmy pamiętać o tym. A więc naszą największą radością jest radość Bogu, naszym najgłębszym pokojem jest Boży pokój i naszą najwyższą miłością jest miłość do Boga. Taka kolejność powinna być. Przejdźmy do następnej grupy. Czwartą cechą owocu ducha jest cierpliwość. W liście do Rzymian czytamy, 15 rozdział, 4-5 werset: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Cierpliwość, greckie makrothymia, jest cierpliwym znoszeniem przykrości czy prześladowań. Oznacza wytrwałość i wielkoduszność i nieuleganie gniewowi lub rozpaczy. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 14 werset, apostoł Paweł napisał takie słowa. Wzywamy was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Przejdźmy teraz do piątej cechy. Piątą cechą owoców ducha jest uprzejmość. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 4 i 6 werset, odczytamy. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Uprzejmość, greckie słowo chrestoses, jest rzetelnością, zacnością, życzliwością, wyraża łagodność i mówi o nastawieniu naszego serca. Oznacza niechęć do zranienia kogoś i niechęć do sprawienia komuś bólu. Przejdźmy teraz do 6 cechy owocu ducha, a nią jest dobroć. W liście do Efezjan, 5 rozdział, a 9 werset, czytamy: owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I tak samo dobroć, greckie agathosyne, dotyczy słów i czynów. Oznacza pragnienie prawdy i sprawiedliwości oraz nienawiść do zła. Innym słowem, uprzejme czyny. W liście Galacjan, 6 rozdział, 9-10 werset, znajdziemy takie słowa. Jeżeli chodzi o dobroć, a czynić dobrze, apostoł Paweł napisał, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I teraz przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Te trzy cechy owocu ducha, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, z kolei są cnotami społecznymi i skierowane są raczej w kierunku człowieka, niżeli Boga. A więc człowiek do człowieka. Bardziej one w ten sposób się wyrażają. Przejdźmy teraz do ostatniej grupy, trzeciej, a to będzie 7 cecha owocu ducha, a nią jest wierność. W Ewangelii Mateusza czytamy, Pan Jezus powiedział takie słowa, 25 rozdział, a 21 werset. Rzekł mu Pan Jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wierność, greckie pistis, przejawia się w wyrażeniu godny zaufania. Oznacza stałą, niewzruszoną lojalność wobec osoby, z którą jesteśmy związani poprzez złożoną przysięgę. Przez wzajemne oddanie, zaufanie i przez wzgląd na uczciwość. Takie jest znaczenie, jeżeli chodzi o wierność. Wierność wydaje się opisywać ufność chrześcijanina, byśmy mogli tak w skrócie się wyrazić. W objawieniu Jana, 2 rozdział, 10 werset, znajdziemy dość ważne słowa, jeżeli chodzi o wierność. Bóg mówi tutaj, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Takie słowo otrzymał Jan, będąc na wyspie Patmos. Bądź wierny aż do śmierci. Przejdźmy teraz do 8 cechy owocu ducha, jest nią łagodność. Pierwszy list do Kolosan, 3 rozdział, 12 werset, czytamy, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Łagodność, greckie prautes, oznacza powściągliwość połączona z siłą i odwagą. Łagodność jest tą pokorną delikatnością. Objawił ją przede wszystkim sam Chrystus Pan. Łagodność określa osobę, która okazuje pokorną uległość, gdy konieczne jest poddanie. W liście Jakuba czytamy 3:13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. 9 cechą owocu ducha jest wstrzemięźliwość. W 2 liście Piotra, 1:5-6 czytamy takie słowa. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Wstrzemięźliwość, greckie ekrateria, charakteryzuje się samoopanowaniem, umiarkowaniem i powściągliwością. Oznacza panowanie nad własnymi pragnieniami i namiętnościami oraz obejmuje wierność małżeńską i czystość. Jak istotne jest to w rodzinach. Wierność, łagodność są aspektami wstrzemięźliwości albo samoopanowania. I możemy więc powiedzieć, że po pierwsze, cnoty takie jak miłość, radość i pokój skierowane są ku Bogu, natomiast cierpliwość, uprzejmość i dobroć ku człowiekowi, a wierność, łagodność i wstrzemięźliwość ku nam samym. Wszystkie one są owocem ducha, naturalnym wytworem, który pojawia się w życiu chrześcijan prowadzonych duchem. Nic dziwnego, że Paweł wyraził się, że przeciwko takim nie ma zakonu. Zadaniem zakonu jest ograniczać, powstrzymywać, a tutaj nie potrzeba żadnego tego rodzaju działania. Wielu chrześcijan usiłuje zdobyć te cechy, stosując różne metody. Nazywają się chrześcijanami. Lecz raz za razem spotykają się z rozczarowaniem, gdyż mimo usilnych starań im to nie wychodzi. I teraz, gdzie jest problem? Niektórzy po długotrwałych próbach rezygnują, stwierdzając, że są do niczego. Powodem tych rozczarowań jest niewłaściwe zrozumienie zasady, dzięki której stajemy się ludźmi posiadającymi miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 15:5, bardzo dobitnie. Jezus powiedział o sobie, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Czy te słowa Jezusa nie wystarczają na odpowiedź wielu chrześcijan dzisiaj, którzy zmagają się, jeżeli chodzi o dobre owoce? Jezus chciał przez to słowo wytłumaczyć nam, iż bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie wydawać dobrego owocu. Jeżeli masz nieustannie z tym problem, aby wydawać dobry owoc, to ten werset ukazuje tobie przyczynę i również daje tobie rozwiązanie. Czytając, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, Paweł w tych fragmencie przedstawia nam charakter nowego człowieka. To jest nowy człowiek, cechy nowego człowieka. kierującego się logiką ducha, a nie ciała. Po tych cechach można poznać owoc będący rezultatem zamieszkiwania w człowieku Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego, bez Jego zamieszkania w nas nie będzie tych owoców. Nie ma tu mowy o owocach w liczbie mnogiej, lecz o jednym owocu, niejako jednej kiści winogron. Ten owoc ma różne cechy. Zatem nie możemy uznać za wystarczające posiadanie jednej lub tylko kilku z wymienionych cech, ponieważ byłby to niepełny obraz owocu ducha. Aby był pełny obraz owocu ducha, każda z tych cech jest istotna do pełności tego owocu. Paweł przedstawia owoc Ducha Świętego bardzo atrakcyjnie w odróżnieniu od owocu ciała. Kiedy czytamy tam ten list do Galacjan, dłuższy fragment, to tam bardzo jest wyraźnie ukazane owoce, czy konsekwencje, czy to, co wyrosło, jeżeli chodzi o sianie według ciała, a to, co jest sianie według ducha. Każdy chciałby być dobry, pełen miłości, radości, pokoju, ale ciało nie jest w stanie tego wyprodukować. I tu jest problem. Może to tylko imitować, jak wiele ludzi dzisiaj zasiaduje miejsca, ławki czy krzesła kościelne i imitują, dlatego że nie jest to dla nich naturalne. Owoc o duchowych cechach może zrodzić tylko Duch Święty. Jeżeli Jego nie masz, jeżeli On nie jest w tobie, nie masz owoców. Będziesz tylko ich imitował. Tak jak fabryka nie może wytworzyć owocu, lecz jedynie produkt, tak też owoc Ducha Świętego nie jest rezultatem pracy człowieka nad jego własnym charakterem. Natomiast jest wynikiem działania Ducha Świętego, owocem nowego narodzenia się, owocem niepodzielnego serca, duchowego obrzezania i przemienionego umysłu. Śmieci na wysypisku można posegregować, poukładać, a nadal będziesz na wysypisku. Jak wiele ludzi wprowadza stare życie i chce zmieszać z nowym, a właściwie znak zapytania, czy mają te nowe życie. Tak jak jest czasami z nami, z wielu ludźmi, którzy przychodzą do kościoła, do zboru, niby oddali swoje życie Bogu, niby nowo się narodzili, ale Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. Sami często ludzie próbują uporządkować swoje życie. Sam człowiek tylko potrafi popsuć. Z Bogiem jedynie jest to możliwe. Nowe życie. Tylko kiedy człowiek odda to, co stare, a weźmie od Boga to, co nowe. Rezultat takich czynów, kiedy człowiek sam chce coś zrobić, nigdy nie będzie żywym owocem opisanym przez świętego Pawła, lecz tylko będzie jego imitacją. Bez Ducha Świętego nic dobrego uczynić nie możemy. Możemy być religijnymi ludźmi, możemy znać Pismo Święte, możemy śpiewać i się modlić i wierzyć w Boga. Wiele ludzi to czyni, a nawet diabeł jest bardzo wierzącym. Działanie Ducha Świętego nie jest tym samym, co dobre uczynki wymuszone ciężką pracą nad skażoną naturą człowieka. To nie jest to samo. To nie ze względu na nasze zasługi albo czyny my będziemy zbawieni, albo będziemy zmienieni, czy nowymi ludźmi staniemy się. Nie. To ze względu na zasługi Chrystusa, który chce dać każdemu nowe życie. Każdy wierzący, który narodził się na nowo i świadomie przyjął dar Ducha Świętego, posiada ten owoc w jakimś stopniu. Bo Duch Święty przychodzi do człowieka i jego chce zmieniać. Niektóre cechy dominują inne są zaniedbane. Troska o to, aby ten owoc był obfity, jest dla chrześcijanina częścią jego natury. On taki jest teraz. On jest inny jak kiedyś. W swoim pragnieniu poddania się Duchowi Świętemu jest najbardziej sobą. Owoc Ducha widoczny w życiu wierzącego w obfitości jest znakiem jego bogatego duchowego życia. Najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależności do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary. Cóż z tego, że ja będę mówił, ja należę do Niego, jeżeli ludzie nie rozpoznają we mnie Chrystusa, Chrystusa życia. Drzewo rodzące owoce nie musi czytać poradników, by wiedzieć, jak się to robi. Drzewo wie, to jest jego natura. Przynoszenie owocu Ducha Świętego leży w naturze człowieka zrodzonego z Ducha, zakorzenionego w miłości Chrystusa, ożywionego Duchem Świętym. I po tym owocu można poznać, kim naprawdę jest. Osoba, która postanowiła naśladować Chrystusa, jak wiele ludzi postanowiło i nie wiedzą, co to znaczy. Osoba, która postanowiła naśladować Chrystusa, ale nie została przez Niego obdarowana nowym życiem, będzie przeżywała frustrację i doświadczała wielkiego ciężaru, próbując wyprodukować coś, co nie jest dla niej naturalne i zawsze będzie upadać i nie będzie odnosić zwycięstwa. Jezus powiedział do Nikodema, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, a więc nie będzie życia tego Bożego Królestwa w tobie. Tylko osobiste doświadczenie nowego narodzenia się w Chrystusie może spowodować radykalną przemianę skażonej grzechem natury człowieka. Tylko nowonarodzenie. Jako nowe stworzenie człowiek się staje przez działalność Chrystusa, który On dokonuje przez Ducha Świętego. On odnawia nasze myśli, nadaje barwy duchowe i charakter, przeobraża naszą wolę i pragnienia w Jego pragnienia i w Jego wolę. To doświadczenie nadaje nowy sens całemu życiu, które nigdy nie będzie już takie jak kiedyś. Ten świat poza mną, a Chrystus przede mną. To kiedyś było, ale dzisiaj jest inaczej. Nie zapominajmy, że owoc jest do położenia w kuchni tam gdzieś na stole i nikt go nie może ruszyć, tak? Owoc jest do jedzenia, a nie do przechowywania. Nie do chlubienia się nim czy adorowania go. O, ja mam ten owoc, zobacz, widzisz, a ty go nie masz. Ludzie, którzy nas otaczają, są głodni. Oni są głodni. Oni są głodni miłości. Oni są głodni radości. Oni są głodni pokoju. Gdy zobaczą ten owoc w naszym życiu, to będą wiedzieli, że mamy coś, czego im brakuje. Wówczas dajmy ludziom do jedzenia chleb w postaci owocu Ducha Świętego. Dajmy im się najeść. Nie dasz im, jeżeli nie będziesz miał. To wszystko, co w nas ludzie cenią, jeżeli ktoś tobie powiedział coś miłego, o, jaki ty jesteś miły, jakiś ty całkiem inny jesteś. Jeżeli coś takiego usłyszysz, nie chlub się za wiele, bo nie jest rezultatem to twoich wysiłków ani moich, lecz owocem działania Ducha Świętego w nas. Kiedy człowiek podporządkowuje się Bogu i pozwala Duchowi Świętemu działać w jego życiu, wtedy naturalnym staje się to, że wydaje owoc Ducha. Naturalnym. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z Ducha, jest Duchem. Celem Boga jest upodobnianie nas do Jezusa. Więc posłał on Ducha Świętego, by przebywał w nas dla dokonania niezbędnej przemiany. Więc przedmiotem naszego rozważania powinno być pytanie, jak pozwolić Duchowi Świętemu uczynić nas bardziej podobnych do naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Możemy śpiewać o Nim, możemy mówić o Nim i możemy nawet Jego w jakimś stopniu naśladować. Ale czy podobni jesteśmy do Niego, do Tego, którego naśladujemy? Czy podobni jesteśmy do Tego, o którym śpiewamy? Czy podobni jesteśmy do Tego, w którego wierzymy i którego wyznajemy? A to jest celem. Nie tylko naśladować, nie tylko śpiewać, ale aby Chrystusa podobieństwo było w nas. Ważna prawda dla nas. Owoc Ducha jest właśnie owocem, inaczej mówiąc, rezultatem zbawienia, a nie środkiem do Niego wiodącym. Jest to bardzo istotne, a szczególnie dla ludzi religijnych. Owoc Ducha jest owocem, innym słowem, rezultatem zbawienia, a nie środkiem do Niego wiodącym. Paweł do zboru w Kolosa napisał takie słowa. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jeśli żyjemy według Ducha, tak też musimy postępować. Te dwie rzeczy są nierozerwalne. Chcesz żyć według Ducha, to twoje postępowanie będzie tego odzwierciedleniem. Ono będzie ukazywać. Dlatego musimy wybierać, co będziemy karmić w naszym życiu. Czy będziemy karmić naszą cielesność, pozwalając, aby nasze żądze nami władały, czy będziemy je głodzić, a karmić Ducha? Czy będziemy szukać swego i swojej sprawiedliwości, czy będziemy szukać dobra bliźniego? Czy będziesz siał niezgodę i podział, czy będziesz siał pokój i miłość? Jaki owoc będziesz przynosił? Bo jest to bardzo istotne. Nie możesz przynieść dobrego owocu, jeżeli dobry Bóg nie przemieni ciebie i On nie wejdzie do twojego serca, do twojego życia. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Jezus bardzo wyraźnie to powiedział. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś żywy, święty, wszechmogący. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty powołałeś nas, ale pragniesz i oczekujesz od nas, od każdego z nas, nie tylko abyśmy szli za Tobą, nie tylko abyśmy Ciebie naśladowali, nie tylko, Panie, abyśmy w Ciebie wierzyli, ale pragniesz oglądać przemianę w nas. Ty pragniesz, Panie, oglądać Twój obraz w naszym życiu. Ty pragniesz oglądać siebie w nas. Panie, jak i wielokrotnie nasze ja czasami bierze górę, jak wielokrotnie nasza zarozumiałość i te owoce cielesności wychodzą na wierzch. Panie, wyznajemy to wszystko przed Tobą. Dlatego prosimy Ciebie, niech Duch Święty dotknie każdego, niech przemienia nas bardziej i bardziej. Nie chcemy nic zachować swojego dla siebie, ale chcemy wszystko posiąść od Ciebie, to co najlepsze. Chcemy przynosić dobre owoce, owoce zrodzone z Ducha Świętego. Dlatego bez Jego pomocy, bez Jego interwencji, bez Jego działalności w naszym życiu, bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrodzić takich owoców. Panie, dlatego wypełnij każdego z nas. Wypełnij, Duchu Święty, nas na nowo. Wypełnij nas, halleluja, Twoją chwałą i mocą. Tymi darami, Panie, halleluja. Tym owocem wszystkich cech tych dziewięciu, Panie, aby w naszym życiu, Panie, ich nie brakowało. Dopomóż je do drogi, halleluja, abyśmy bardziej i bardziej byli podobni do Ciebie, aby ten świat, czy nasz bliźni, czy sąsiad, czy znajoma, patrząc na nasze życie, na naszą mowę, na nasze postępowanie, na nasze uczynki, aby mogli zobaczyć, że Jezus jest w nas, że On zmienił nas, że On żyje w nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za to.
Uwielbiamy Twoje imię. Halleluja. Halleluja. Glory to your name. Panie, jeżeli ktoś z nas ma ten problem w swoim życiu, co wielokrotnie upada w tym samym miejscu, upada w ten sam grzech, Panie, nie ma zwycięstwa. Ja proszę Ciebie o Twoje zwycięstwo. Ja proszę Ciebie o Twój dotyk. Ja proszę Ciebie o Twoją pomoc, o Twoją interwencję, Panie. Dlatego, że chcemy być zwycięzcami w każdej dziedzinie naszego życia. Halleluja. Chcemy, abyś Ty przejawiał swoją chwałę i moc. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie, Ojcze, i błogosławimy Twoje imię za wszystko. Halleluja. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Ojcze. Thank you, Lord.